geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow na łamach Financial Times 12 grudnia oskarżył Niemcy o blokowanie dostaw broni z NATO na Ukrainę. W bardzo podobnym tonie wypowiedział się również niemiecki dzielnik Bild, który w poniedziałek 13 grudnia opublikował artykuł, w którym oskarża byłą już kanclerz Angelę Merkel o blokowanie dostaw broni właśnie z Sojuszu Północnoatlantyckiego na Ukrainę. Reznikow uważa, że Republika Federalna Niemiec w listopadzie 2021 roku zablokowała zakup przez Ukrainę systemów antysnajperskich i karabinów mających zwalczać bezzałogowe statki latające od Agencji Wsparcia i Zakupów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co istotne, niemiecki dziennik Bild wskazuje, że Berlin miał blokować sprzedaż broni Ukrainie już od maja 2021 roku, wykorzystując tutaj różnego rodzaju mechanizmy wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego i także wywierając nacisk na Niderlandy, aby te właśnie głosowały przeciwko umowom sprzedaży broni na Ukrainę. Biorąc pod uwagę fakt, że Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, mocno lobbował kanclerz Merkel właśnie w kwestii sprzedaży broni Ukrainie, widać tutaj, że nie przyniosło to wielkiego skutku. Potrzeby ukraińskich sił zbrojnych są obecnie bardzo duże. Przede wszystkim ukraińskim siłom zbrojnym brakuje systemów obrony powietrznej, ale także systemu walki radioelektronicznej. Natomiast widać tutaj bardzo silne działanie Berlina, mające na celu blokowanie takich zakupów w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, co moim zdaniem nie dziwi w kontekście chociażby budowy gazociągu Nord Stream 2, ale także takiego zacieśniającego się bardzo pragmatycznego partnerstwa między Republiką Federalną Niemiec a Federacją Rosyjską. Tutaj minister Reznikow na łamach Financial Times podkreśla, że jest to niesprawiedliwe w tej sytuacji geostrategicznej w naszej części Europy, że Niemcy budują gazociąg Nord Stream 2, jednocześnie blokują dostawy broni bardzo istotnej, kluczowej do obrony Ukrainy. Natomiast warto podkreślić, że w polityce realnej, w geopolityce tego typu racje moralne są spychane na plan zdecydowanie dalszy niż te konkretne, pragmatyczne interesy, a te niewątpliwie wiążą i Berlin, i Moskwę, i jest to jeden z elementów takiego testamentu geopolitycznego Angeli Merkel. Tym bardziej, że Berlin w styczniu 2018 roku wyraził zgodę na budowę gazociągu Nord Stream 2. I tutaj absolutnie nie mają większego znaczenia słowa wygłaszane przez niemieckich polityków o potencjalnych sankcjach na Rosję, kolejnych sankcjach na Rosję, czy też fakt, że nie będzie budowy Nord Stream 2, jeśli nie będzie zapewnienia Ukrainie tej roli państwa tranzytowego. Zresztą o tym Angela Merkel mówiła w 2018 roku. Moim zdaniem to są wszelkiego rodzaju takie figury dyplomatyczne, które mają na celu i uspokoić opinię publiczną, i tworzyć dobry PR wokół polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec. Natomiast te realne interesy są załatwiane po cichu i widać to już chociażby w zakończeniu budowy gazociągu Nord Stream 2. Moim zdaniem cała sprawa związana z certyfikacją gazociągu, która będzie teraz jeszcze trwała jakiś czas, nie jest specjalnie zagrożona. Myślę, że tutaj zdanie ukraińskich ministrów, przedstawicieli ukraińskiego establishmentu, ich argumenty o narażaniu pozycji właśnie Ukrainy będą miały absolutnie drugorzędne, jeśli nie trzeciorzędne znaczenie dla Berlina, który kieruje się po prostu twardymi swoimi interesami związanymi i z transformacją energetyczną, i z chęcią do dominacji w Europie Środkowej. A jak doskonale wiemy, nie byłoby tych planów takich ambitnych niemieckiej transformacji energetycznej, gdyby nie te możliwości dostawy gazu z Rosji. Gazociąg Nord Stream 2 to maksymalna przepustowość 55 miliardów metrów sześciennych gazu. Gazociąg Nord Stream 2 w perspektywie to również drugie tyle, łącznie 110 miliardów metrów sześciennych gazu, a biorąc pod uwagę fakt, że Ukrainie wygasa umowa na tranzyt rosyjskiego gazu w 2024 roku, rzeczywiście sytuacja geostrategiczna, geopolityczna tego państwa pozostawia no, bardzo wiele do życzenia i tutaj Kijów ma prawo czuć się zaniepokojony, ma także prawo czuć się w pewien sposób marginalizowany, jeśli chodzi o politykę Angeli Merkel, tym bardziej, że ta jej ostatnia wizyta w Kijowie, ta można powiedzieć pożegnalna wizyta w Kijowie, no też wywołała lawinę krytyki na samej Ukrainie. Raz, że odbyła się po wizycie w Moskwie, dwa, że Angela Merkel nie pozostała na uroczystościach 30. rocznicy niepodległości Ukrainy, nie pozostał także zresztą Heiko Maas, czyli były minister spraw zagranicznych, no co było odczytane jako taki krok, można powiedzieć, no jako pewnego rodzaju nie tyle, że faux pas, no co po prostu pewna kwestia marginalizacji właśnie tych istotnych uroczystości dla Ukrainy. I warto w tym momencie także przypomnieć, że to Republika Federalna Niemiec w 2008 roku podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie sprzeciwiała się zresztą wspólnie z Francją przeciwko, można powiedzieć, otwarciu drogi do akcesji Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wówczas kanclerz Angela Merkel razem z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym no, wyrażali swój niepokój, jeśli chodzi o tę perspektywę właśnie dopuszczenia Ukrainy do NATO. I warto porównać tutaj wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych, pana profesora Zbigniewa Raua o pomocy dla Ukrainy i skonfrontować to, w jaki sposób Niemcy i niemiecka dyplomacja podchodzą do zaangażowania w pomoc Ukrainie, a w jaki sposób próbuje to robić polski MSZ. W zeszłym tygodniu pan minister Rau udzielił wywiadu dla niemieckiej stacji Deutsche Welle. W tym wywiadzie komentował m.in. kryzys na granicy polsko-białoruskiej, ale także wypowiedział się w kontekście tego rosnącego napięcia na granicy ukraińsko-rosyjskiej i zapewnił, że Polska będzie wspierać Ukraińców, cytuję, w taki sposób, o jaki poproszą. No, myślę, że tak daleko idąca deklaracja, no bo oczywiście można sobie interpretować to na bardzo różny sposób, jest to takie bardzo mocno niedookreślone stwierdzenie, no moim zdaniem idzie o wiele dalej niż zapewnienia dyplomacji niemieckiej, która jest niezwykle powściągliwa, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, a patrząc na konkretne czyny, czyli no właśnie na ten szczyt w Bukareszcie NATO z 2008 roku i sprzeciw Niemiec wobec akcesji Ukrainy, czy zgodę z 2018 roku na budowę Nord Stream 2, a wcześniej jeszcze oczywiście podpisanie przez chociażby kanclerza Gerharda Schrödera umowy o powołaniu konsorcjum Nord Stream w 2005 roku. Widać bardzo mocno, że Niemcy są niezwykle powściągliwi, jeśli chodzi o udzielanie pomocy Ukrainie. Natomiast tutaj polski MSZ bardzo, bardzo mocno lobbuje za tymi kwestiami ukraińskimi. No i myślę, że tego typu deklaracje są zbyt daleko idące, zbyt mało powściągliwe i stawiają Polskę w sytuacji, no nie chcę powiedzieć bezalternatywnej, ale w sytuacji niewątpliwie o wiele mniej elastycznej niż robi to rząd w Berlinie. Dziękuję Państwu za uwagę.